że dzisiejszy temat kazania to Twoja wiara w obliczu Bożej woli. Może mało to precyzyjnie brzmi, może nie jest to jakoś bardzo jasne, ale myślę, że jak wiele tematów, to z czasem będzie właśnie zrozumiałe. No właśnie, dzisiaj z okazji Dnia Kobiet chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się szczególnej historii pewnej kobiety. Kobiety, która w zborach protestanckich, a szczególnie w Polsce, bywa pomijana. No i najczęściej to się dzieje z powodu niechęci wobec czci, jaką się ją obdarza w naszym kraju. A to szkoda, bo Pismo Święte przedstawia niejedną historię, w której Maria wykazuje się postawą, której nie powstydziłby się żaden mąż wiary. Są też oczywiście gorsze momenty, ale jest wiele historii, w których naprawdę wykazuje się niesamowitą postawą. No i właśnie, i dzisiaj będziemy się nad tym pochylać. Dlatego chciałbym omówić fragment o zwiastowaniu Marii przez anioła Gabriela. Tym się będziemy zajmować. Więc to kazanie w tym wyjątkowym dniu chcę, żeby w szczególny sposób było poświęcone świadectwu kobiety. Jako że dzisiaj Dzień Kobiet, będziemy skupiać się na świadectwie, jakie dała kobieta, które bez wątpienia zasługuje na miano bohaterki wiary. A jednak nie jest to historia tylko kobiet, tylko dla kobiet. Bo jak mówi Paweł, nie ma mężczyzny ani kobiety, jesteśmy jedno w Chrystusie. Więc warto jako mężczyźni również być otwarci, bo jej postawa jest inspirująca nie tylko dla kobiet, ale dla każdego bogobojnego mężczyzny również. Więc skupimy się na historii Marii, ale zahaczymy też relację poprzednią, żebyśmy trochę kontekstu złapali dla tej historii. I przeczytamy fragment o Zachariaszu i Elżbiecie, który wykorzystamy jako tło dla naszego rozważania. Więc otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział pierwszy, a czytać będziemy od wersetu 5. A fragment brzmi tak. Za dni Heroda, króla Judei, był pewien kapłan imieniem Zachariasz. Ze zmiany kapłańskiej Abiasza i jego żona, córek Arona, której na imię było Elżbieta. Oboje zaś byli sprawiedliwi wobec Boga, nienaganni, postępujący według wszystkich przykazań i ustaw Pana. Nie mieli jednak dziecka, jako że Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już posunięci w swoich dniach. I stało się, gdy posługiwał przed Panem w kolejności swojej zmiany, że według zwyczaju kapłaństwa wylosował kadzenie w przybytku Pana. Cały zaś tłum ludu modlił się na zewnątrz w godzinie kadzenia. Jemu natomiast ukazał się anioł Pana, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Zachariasz zląkł się, gdy go zobaczył i padł na niego strach. Anioł zaś powiedział do niego: przestań się bać, Zachariaszu, gdyż twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Nastanie ci radość i wesele i wielu ucieszy się z jego narodzin. Będzie bowiem wielki przed Panem. Nie będzie pił wina ani cikery i będzie napełniony Duchem Świętym. Już od łona swojej matki. Wielu też synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie też przed Nim w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych do rozsądku sprawiedliwych, by przygotować Panu lud przysposobiony. Wtedy Zachariasz zapytał anioła: po czym to poznam? Ja bowiem jestem stary i moja żona posunięta w swych dniach. Odpowiedzi anioł powiedział do niego: ja jestem Gabriel, ten, który staje przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do ciebie przemówić i ucieszyć się tymi wieściami. Lecz oto będziesz niemy. Nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie. Za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które zostaną wypełnione w swoim czasie. Lud natomiast czekał na Zachariasza i dziwił się jego zwlekaniu w przybytku. On zaś po wyjściu nie mógł nic im powiedzieć. I poznali, że oglądał widzenie w przybytku. On sam też dawał im znaki, wciąż jednak pozostawał niemy. Następnie po wypełnieniu się dni jego urzędowania odszedł do swojego domu. Po tych dniach Elżbieta, jego żona, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, powtarzając: tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy na mnie wejrzał, aby zdjąć moją hańbę wśród ludzi. Natomiast w 6. miesiącu anioł Gabriel został posłany przez Boga do galilejskiego miasta o nazwie Nazaret, do dziewicy przyrzeczonej mężowi o imieniu Józef z domu Dawida, a dziewicy tej było na imię Maria. Po wejściu do niej powiedział: witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między kobietami. Lecz ona przeraziła się z powodu tego słowa i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. A anioł powiedział do niej: przestań się bać, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i nazwą go Synem Najwyższego. Da mu też Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Wtedy Maria zapytała anioła: jak to się stanie, skoro nie znam męża? W odpowiedzi anioł powiedział do niej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też święte, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. A oto Elżbieta, twoja krewna, ona także poczęła syna w swojej starości. Jest to już 6. miesiąc tej, którą nazwano niepłodną, gdyż u Boga żadne słowo nie jest niemożliwe. Wtedy Maria powiedziała: oto jestem służącą Pana, niech mi się stanie według twego słowa. I anioł odszedł od niej. Fragment, którym dzisiaj się zajmujemy, otwiera scena, w której anioł Gabriel, posłany przez Boga, przybywa do dziewicy imieniem Maria. Ta dziewczyna jest już przyrzeczona Józefowi. Formalnie jest już mężatką, ale jeszcze nie mieszkają ze sobą, nie rozpoczęli wspólnego życia i nie skonsumowali swojego małżeństwa. I zaraz po wejściu anioł wita Marię słowami: witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą. Po czym dodaje: błogosławiona jesteś między kobietami. Na co, jak podaje Łukasz, dziewczyna się przestraszyła. I w pierwszej chwili moglibyśmy powiedzieć: no, normalna sprawa. Właśnie zobaczyła Bożego Anioła, posłańca z nieba. A jak wiemy, jest bardzo wiele historii w Starym Testamencie, gdzie spotkanie takiej istoty zazwyczaj jest przerażające. Zachariasz był przestraszony. Jednak Łukasz pisze w bardzo ciekawy sposób, bo pokazuje, że dziewczyna przestraszyła się, co prawda, ale nie samego spotkania z aniołem, tylko według jego relacji treści jego pozdrowienia. Ona przestraszyła się słów anioła, tak podaje. I to jest zaskakujące. Bo z naszej perspektywy treść tego pozdrowienia jest po prostu miła. Podkreśla jej wyjątkowość. Odnosi się do niej z szacunkiem. Obiecuje jej Bożą przychylność. A jednak te słowa z jakiegoś powodu wywołują w Marii przerażenie. Dlaczego? Łukasz, opisując zachowanie Marii, używa bardzo wyrazistego, emocjonalnego języka. Maria zaczyna się zastanawiać, co mogło znaczyć to przywitanie. On używa takiego sformułowania, że była przestraszona, przerażona wręcz. I to jej zastanawianie się właśnie sugeruje, pokazuje, że ona nie reaguje lekkomyślnie. Nie zachwyca się tym faktem, że anioł powiedział o niej coś wielkiego. Ona się zatrzymuje. Ona myśli, rozważa, pyta, co to znaczy. Co mogło oznaczać to pozdrowienie? Co Bóg chce przez to powiedzieć? I autor wyraźnie chce nam pokazać, że Maria jest człowiekiem rozumnym, refleksyjnym, uważnym. Dlatego właśnie zamiast od razu przyjąć te słowa bez namysłu, zastanawia się, co one mogły oznaczać. I słowa anioła pełne łaski i Pan z tobą podkreślają jej szczególne uprzywilejowanie. jej szczególne błogosławieństwo. I myślę, że właśnie w ten sposób odbiera je Maria. Ale wcale nie odbiera ich optymistycznie. Nie odbiera ich lekko. Oczywiście w tym miejscu warto podkreślić, że pełna łaski to nie oznacza, że ona jest źródłem tej łaski. Tylko raczej chodzi o to, że została napełniona Bożą łaską. Z naszej perspektywy może wydawać się dosyć oczywiste, ale niekoniecznie takie musi być. I po reakcji Marii możemy wręcz domniemać, że ona rozumie, że czeka ją coś trudnego. To jest bardzo zaskakujące. Treść pozdrowienia z naszej perspektywy wydaje się bardzo miła, bardzo wyjątkowa, ale Maria reaguje niezbyt optymistycznie. Ona jest przestraszona. I to trochę tak, jakby do plutonu żołnierzy na wojnie wszedł dowódca i powiedział: panowie, jest robota do wykonania. Żaden z nich nie podchodzi raczej optymistycznie do tego. Trwa wojna, ludzie giną, a tu jest jakaś robota do wykonania. Więc raczej każdy z nich się trochę wyprostuje na te słowa i może tego nie przyzna żaden z nich, ale raczej budzi to w człowieku lęk, niepokój. No i właśnie tak samo jest tutaj. Pozdrowienie anielskie oczywiście nie jest oszustwem. To nie jest tak, że anioł oszukuje ją, że po prostu masz przekichane teraz. No nie, naprawdę jesteś błogosławiona, naprawdę jesteś napełniona Bożą łaską, ale to wcale nie oznacza łatwego zadania przed tobą. No właśnie, anioł dostrzega strachu dziewczyny. Anioł dostrzega strachu dziewczyny, więc śpieszy jej oznajmić, co ma do przekazania od Boga. Otóż Maria ma zajść w ciążę, ma urodzić syna i nadać mu imię Jezus. I ten człowiek zrodzony z niej będzie wielki. Nazwą go Synem Boga. Obiecane jest mu otrzymać tron jego praojca Dawida. I ma królować nad domem Jakuba na zawsze. I Maria znowu, wykazując się rozumem, pytuje anioła, jak ma rozumieć te słowa. Przecież nie współżyła jeszcze ze swoim mężem, więc jak ma zajść w ciążę i urodzić syna? I co ważne, ona nie podważa przy tym prawdziwości proroctwa. Ona nie mówi, to niemożliwe, nie wierzę. Raczej ona szczerze próbuje zrozumieć Boże przesłanie. I właśnie po to był nam kontekst z Zachariaszem. To, co ją odróżnia od Zachariasza, to jest to, że Zachariasz pyta, po czym to poznam? Czyli jak mi to udowodnisz? To Zachariasz to ma na myśli. Jaki dowód dostanę na twoje słowa, potwierdzający ich prawdziwość? I kuriozalne wydaje się to, że już w historii były małżeństwa stare w Starym Testamencie, które były niepłodne i przez Boże objawienie, przez Boży cud, jednak dziecko się narodziło, tak? A on jest kapłanem. I pyta się, jak to się... Po czym ma poznać, jaki dowód dostanę, że to są prawdziwe słowa? Natomiast Maria nie domaga się dowodu. Ona się pyta, jak to się stanie. Ona próbuje zrozumieć tylko swoją rolę w Bożym planie. I anioł odpowiada dziewczynie, że dokona cudu i zajdzie ona w ciążę, że Bóg dokona cudu i zajdzie w ciążę przy udziale Ducha Świętego. Dlatego dziecko, które się narodzi, będzie święte i nazwane będzie Synem Boga. I używa przy tym określenia, co bardzo ważne, moc Najwyższego zacienić je. I to bardzo jasne nawiązanie do starotestamentowego przybytku, na którym, jak czytamy w 40 rozdziale Księgi Wyjścia, obłok zakrył namiot spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I łono Marii w tym Bożym planie, w tym Bożym objawieniu ma przyjąć podobną rolę. Ma się stać mieszkaniem samego Boga, tak jak dawniej przybytek był takim Bożym mieszkaniem. I to nie jest, to jest niezwykłe. Nie budynek, nie namiot, nie świątynia z kamienia, ale łono prostej dziewczyny ma stać się miejscem Bożej obecności. Jak wspomniałem, w Piśmie Świętym spisanych jest kilka przypadków cudownego poczęcia przez kobiety, które były niepłodne. Ale żadne z tych poczęć nie odbyło się bez udziału współżycia. Żadne z nich. Więc Maria staje właśnie przed zadaniem bez precedensu w całym Piśmie Świętym. Nie ma takiego drugiego przykładu. Zapowiedź Bożego przesłania oznacza więc dla niej przyszłość, której konsekwencji jeszcze nie zna. Ale jako kobieta świadoma obyczajów kultury, w której żyje, być może już teraz domyśla się, jaka hańba może ją czekać. Gdy na jaw wyjdzie, że jest w ciąży. Będąc zaślubiona mężczyźnie, z którym jeszcze nie mieszka razem, z którym jeszcze nie współżyła, a okaże się być w ciąży. I dla społeczeństwa to może oznaczać tylko jedno. Cudzołóstwo. Publiczną hańbę. A według prawa także bardzo poważne konsekwencje. Bo prawo mówi o śmierci za cudzołóstwo. Co prawda w praktyce w pierwszym wieku nie stosowano kary śmierci za cudzołóstwo. Natomiast tak czy inaczej jest to ogromna hańba. Wielki wstyd dla takiej kobiety. I jest skazana raczej na taki ostracyzm społeczny. I ironiczne jest to, że Zachariasz, wysoko wykształcony kapłan, dotąd nienaganny w swojej posłudze, wątpi w Boże objawienie. Żąda dowodu. Pyta, po czym to poznam. I sam anioł nazywa jego zachowanie niewiarą. I Bóg czyni go niemym. Jednak Maria, w przeciwieństwie do Zachariasza, ona nie kwestionuje sensowności Bożego planu. Prosta dziewczyna, niewykształcona. Można by rzec taka zwyczajna dziewczyna z nizin społecznych. Ona pokornie dopytuje o znaczenie tych słów. No właśnie, i co z nimi robi? I z jej ust padają legendarne już słowa. Oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według Twojego słowa. I anioł odchodzi. I koniec historii. Jej słowa wyrażają absolutne oddanie Bogu. Mimo ryzyka poważnych konsekwencji, jakie się z tym wiąże. I tutaj dochodzimy do wielkiego paradoksu tej historii. Bo gdy anioł przychodzi do Zachariasza, uczonego w piśmie, kapłana w świątyni w Jerozolimie, no szczyt szczytów społecznych, szycha, człowiek z naprawdę silnym mandatem i statusem społecznym, do starego, bezdzietnego małżeństwa przychodzi anioł. I anioł chce zdjąć w pewnym sensie hańbę z nich i przynosi jednoznacznie radosną wiadomość, to on wątpi i odrzuca ją. Kiedy anioł chce zdjąć z nich hańbę. Natomiast młoda dziewczyna bez statusu, bez wpływów, bez formalnego wykształcenia, z nizin społecznych, narażona na hańbę przez Boże Słowo. To jest ciekawostka. Odwrotna sytuacja. I mieliby zdjętą hańbę, gdyby uwierzył. Nawet jak nie uwierzył, to i tak została zdjęta hańba, bo dziecko się pojawiło. Natomiast ona narażona na hańbę społeczną, narażona na odrzucenie, narażona na oskarżenia o cudzołóstwo i narażona na utratę męża, przyjmuje Boże posłannictwo. To jest bardzo ironiczna historia. I nasuwa się pytanie, co jest tym czynnikiem powodującym tak silny paradoks? Jest absurdalna skrajność. Dlaczego ona się na to zgadza? I myślę, że właśnie taki przykład bardzo wyraźnie pokazuje, czym jest prawdziwa wiara. Prawdziwa wiara. Bardzo często w dzisiejszym świecie mówi się, wierzę w Boga, a to, co tak naprawdę mam na myśli, to jest mniemam, że Bóg istnieje. Czyli uważam, że istnieje jakiś wyższy byt. I to się nazywa wiarą w języku polskim współcześnie. Natomiast to nie jest jeszcze biblijna wiara. Powiedzieć, że Maria wierzy w Boga i dlatego decyduje się całkowicie oddać Mu, to jak powiedzieć, że człowiek wierzy w lekarza, ale to, co mamy na myśli, to jest powierzenie mu swojego życia na stole operacyjnym. To jest wiara, którą ma Maria. Generalnie w Biblii wiara nie oznacza tylko uznania, że Bóg istnieje. Wiara oznacza zaufanie Bogu na tyle, by powiedzieć: niech mi się stanie według Twego słowa. To są naprawdę wielkie słowa. Są potężne słowa. Nieważne, co ja myślę. Nieważne, co ja czuję. Poddaję się Tobie. Rób, co chcesz. To wyrażają te słowa. I to jest wiara. Więc jeśli człowiek takiej postawy nie wyraża w swoim życiu, to warto zapytać o prawdziwość tej wiary, jeżeli ktoś takiej postawy nie ma. Bo bardzo często okazuje się, że my po prostu możemy mniemać o istnieniu Boga, o tym, że Bóg po prostu wydaje nam się, że istnieje. Tak myślę, ale to nie jest wiara. Wiara w Boga to jest coś więcej. To nie jest religijna opinia. To jest oddanie się Bogu i zaufanie Mu. I to jest postawienie Jego słowa ponad sobą. Ktoś mógłby powiedzieć, że to ekstremizm religijny. Albo radykalny fanatyzm. I w pewnym sensie z perspektywy świata, no, nie dziwię się. Taka wiara tak może wyglądać. Ale Pismo Święte nigdzie nie zachęca do umiarkowania w oddaniu Bogu. Nigdzie. Raczej wskazuje na całkowite zatracenie swojego życia dla Niego. I nie ośmieliłbym się powiedzieć, że przypadek Marii jest bezmyślnym fanatyzmem. Ona wyraźnie pokazuje swoją postawą, że ona rozmyśla, ona rozważa, ona zastanawia się, zanim powie kolejne słowo. Mało tego, jej magnifikat w kolejnych fragmentach jest pełen cudów i aluzji, pełen cytatów i aluzji do Starego Testamentu. I to pokazuje, że ona zna historię zbawienia. Maria zna historię proroków i nie mówi swoich słów lekkomyślnie. Ona jest w pełni świadoma, co mówi. I przez swoje słowa, oto ja, służebnica Pańska, niejako dołącza w poczet bohaterów wiary, których łączą podobne wypowiedzi i podobne postawy wobec Bożego posłannictwa. Abraham i Mojżesz powiedzieli: oto jestem. Tak odpowiedzieli Bogu. Samuel mówi: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. No i najbardziej takie bliskie wydaje mi się Izajasz: oto ja, poślij mnie. Ona mówi: oto ja, służebnica Pańska. Oto ja, poślij mnie. Więc Maria staje w szeregu, w linii ludzi, którzy usłyszeli Boże wezwanie i oddali się Mu całkowicie. I nasuwa się pytanie, w jaki sposób Maria wskazuje na Jezusa Chrystusa w tym fragmencie? Ta historia ma bardzo głębokie znaczenie, również dlatego, że ona występuje tu jako figura Chrystusa. To znaczy, jej postawa zapowiada postawę, jaką Jezus po narodzeniu będzie miał względem Bożego Słowa. Pan Jezus po narodzeniu idzie śladami wierności Bogu, śladami posłuszeństwa swojemu Ojcu. I podobnie jak Jego Matka, poddaje swoją wolę Bogu Ojcu, mając pełną świadomość konsekwencji, jakie się z tym wiążą. I ten fragment wyraźnie wskazuje na Chrystusa właśnie w tym, że gdy Maria wykonuje krok wiary, wyrażając go słowami: niech mi się stanie według Twojego słowa, to Chrystus w kulminacyjnym momencie swojej służby powie: nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. I to jest to lustrzane podobieństwo. Jednak dzieła, których dokonali Maria i Jezus,
po swoich słowach legendarnych zasadniczo różnią się wielkością i ciężarem. Więc jest wielkie podobieństwo, ale jakościowo, no właśnie. Bo gdy Maria wypowiada te słowa, ona mówi je na początku drogi zbawienia niejako. Ona jeszcze nie wie, nie zna tego wszystkiego, co ją czeka. Ale Jezus swoje słowa mówi tuż przed krzyżem. I on doskonale wie, co go za chwilę czeka. Maria będzie nosić po tych słowach Zbawiciela świata. A Chrystus będzie nieść grzech świata. I poniesie go na Golgotę. Maria bezpiecznie ucieknie do Egiptu. Jezus zostanie wydany w ręce Rzymian. Maria otrzyma złoto, kadzidło i mirrę. Technicznie Jezus, ale tak naprawdę, no wiadomo, on miał tam do 2 lat. Więc ona otrzyma złoto, kadzidło i mirrę. A Jezus zostanie opluty, wyszydzony i ubiczowany. To jest to, co otrzyma Jezus po tych słowach. Ostatecznie Maria nie zostanie pohańbiona. Bo Bóg posłał swojego anioła do Józefa. Wytłumaczył mu, skąd ciąża. Więc ostatecznie, mimo ryzyka, nie została pohańbiona. Jezus został odarty z ubrań i zawisł nago na krzyżu. I nie było tam kawałka szmaty na jego biodrach. Maria będzie miała Józefa po tych słowach. Będzie miała swojego człowieka, który ją ochroni, swojego męża. A Jezus na krzyżu będzie wisiał sam. I w osamotnieniu zawoła jeszcze do Boga: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Maria będzie żyć, a Jezusa zabiją. Więc Jezus podporządkował swoją wolę Ojcu i zginął brutalną śmiercią po to, żeby spłacić Twój i mój dług. Spłacił nasz dług za grzech, za nasz grzech. Jednak będąc doskonale święty i bezgrzeszny, nie zasługiwał na śmierć. Każdy człowiek zasługuje na śmierć, bo karą za grzech jest śmierć. Ale Jezus nie zgrzeszył. Więc Bóg wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy i poddał Mu w panowanie cały świat. Więc jeśli anioł mówi, że Maria jest pełną łaski Bożej, o ileż bardziej Jezus jest nie tylko pełnym łaski, ale jest źródłem tej łaski. Więc tak jak Maria, możesz być nikim według świata. Ale w Bożym porządku niewielkość jest cnotą. Ale cnotą jest wierność. Wierność Bożemu Słowu. Więc to po pierwsze. Po drugie, spodziewaj się konsekwencji ze strony świata. Spodziewaj się konsekwencji ze strony świata za opowiadanie się po Bożej stronie. Maria mierzyła się z ryzykiem hańby i śmierci. Ona mierzyła się z niesłusznym oskarżeniem o grzech. Jezus został niesłusznie oskarżony o grzech. Ona ostatecznie nie, ale Jezus tak. I za ten grzech zginął. Bo problem polega na tym, że nie swój. Bo został niesłusznie oskarżony o grzech. I ciebie też to może czekać. Ten fragment pokazuje nam wyraźnie, że chrześcijańskie życie to nie są tylko Boże błogosławieństwa, tylko też koszt. Ciebie też może taki koszt czekać. Uczniostwo ma swój koszt, ale ten koszt jest niczym wobec wiecznego zbawienia. I po trzecie, pytaj Boga tak jak Maria. Wiara nie jest lekkomyślna. Wiara nie jest płytka. Wiara jest świadomym, ale radykalnym oddaniem się Bogu. Wiara nie jest lekkomyślna, ona jest radykalnym, świadomym oddaniem się Bogu. Chrześcijanin to nie jest ten, kto jedynie uznaje istnienie Boga. Chrześcijanin to ten, kto oddaje życie Bogu. Tak jak Maria. Bo wiara nie polega na tym, że Bóg realizuje nasze plany. Wiara polega na tym, że tak jak Maria, my oddajemy nasze życie Jego planowi. Nawet jeśli wiąże się to z konsekwencjami. Więc Maria w pełni rozumu i poczytalności, świadoma konsekwencji swojego wyboru, radykalnie i bezwzględnie opowiedziała się za Bożą obietnicą. I dziś stawiam cię w podobnej sytuacji. Chrystus obiecuje życie wieczne w Jego chwale. Dlatego przyjdź do Niego i oddaj się Mu całkowicie, tak jak Maria oddała się Bogu. Radykalnie i bez żadnych zastrzeżeń. Ty także być może zostaniesz wyśmiany i zawstydzony przez świat. I ciebie także będą czekały konsekwencje tego wyboru. Ale jeśli Chrystus naprawdę oddał za nas życie, to czy ty nie jesteś mu winien swojego? I z tym pytaniem chciałbym nas zostawić. Dlatego oddaj mu wszystko, co masz. Amen.